Cześć, tutaj Marcelina, introwertyczka, psia mama, dziewczyna bez węchu, a to jest podcast o moich poszukiwaniach szczęścia. Dzielę się w nim z Wami tym, co sama robię, żeby być szczęśliwszą na co dzień, mieć fajniejszą codzienność i po prostu lepiej czuć się ze sobą. Bez wciskania kitu, że wszyscy będziemy milionerami i gwiazdami rocka. Podcast ten będzie pełen praktycznych sposobów i wskazówek, żebyście mogli wprowadzić je w życie od zaraz. A to wszystko w bardzo luźnej formie, bo ja zwyczajna dziewczyna jestem. No to chodźcie, poszukamy szczęścia. No hej, to pierwszy odcinek mojego podcastu i chciałabym w nim opowiedzieć o tym, jak to jest być mną i dlaczego uważam, że to takie ważne, żeby być sobą. Wiem, że w tym momencie brzmi to dla Was trochę lakonicznie, ale już tłumaczę, o co chodzi. Na taką ideę bycia sobą trafiłam w książce Gretchen Rubin Projekt Szczęścia. Jej projekt Szczęście to było coś takiego, co trwało 12 miesięcy, a każdy z tych miesięcy miał inne hasło przewodnie, inny obszar życia do zmian. Przykładowo, w jednym z miesięcy pracowała nad swoją relacją z mężem i w tym czasie starała się po prostu codziennie wypełniać pewne zadania, które sobie wyznaczyła. Dbała na przykład o to, żeby nie krytykować swojego męża, ale częściej go doceniać, albo też o to, żeby spędzać z nim czas w taki sposób, jaki go uszczęśliwia. Co się okazało? Jej męża najbardziej uszczęśliwiało oglądanie telewizji z nią razem. Jak się później dowiedziałam, tak jest u wielu mężczyzn, więc wszystkie dziewczyny, pamiętajcie, jeżeli wasz partner chce z wami oglądać kolejny serial na Netflixie, to jest to dla niego taka chwila pogłębiania relacji. Tak podrzucam. Dzisiaj opowiem jednak o innym z jej postanowień na okres trwania tego jej projektu Szczęście. I hasłem dla tego postanowienia było bądź Gretchen. Co to oznaczało w praktyce? W skrócie, to, że autorka w końcu zaczęła akceptować to, jaka jest, przestała się z tym też trochę siłować i zaczęła czerpać z tego radość. Podam Wam teraz kilka przykładów, żeby ta idea stała się dla Was jaśniejsza. Pierwszy przykład. Ulubionym strojem Gretchen na co dzień była biała koszulka z długim rękawem, sportowe spodnie, na przykład takie do jogi lub do ćwiczeń, i sportowe buty. Taki jej codzienny uniform. W tym czuła się po prostu najlepiej, i po takie zestawienie ubrań sięgała najchętniej, wręcz odruchowo. Któregoś dnia stwierdziła, że brakuje jej białych koszulek, więc wybrała się na zakupy ze swoją mamą. Potrzebowała po prostu jej wsparcia, bo nie była najlepsza w buszowaniu po sklepach. Ja myślę, że wiele osób tak ma. Ja tak mam na pewno. Przy kasie, kiedy przez rękę miała już przyłożone 8 białych koszulek i mama zapytała ją, czy na pewno nie chce kupić czegoś w innym kolorze. Kiedyś ta sugestia wzbudziłaby w Gretchen wyrzuty sumienia, ale wtedy była już bardziej świadoma tego, że białe koszulki to jej takie ustawienia fabryczne w ubiorze, więc postanowiła tego nie zmieniać. Kolejnym przykładem z życia Gretchen było to, po jakie książki sięgała, kiedy chciała się zrelaksować. Mianowicie, najchętniej czytała wtedy literaturę dziecięcą, ale zawsze miała wyrzuty sumienia, że nie sięga po coś poważnego, po coś dla dorosłych. Na przykład książki o ekonomii, polityce, gospodarce, albo wiecie, klasyki literatury, które podobno na pewno trzeba przeczytać. Porównywała się do swoich znajomych, którzy takie książki w wolnych chwilach czytali i znowu, była na siebie o to zła. Zmieniło się to dopiero, kiedy dowiedziała się, że jej znajoma także uwielbia takie książki i razem postanowiły założyć klub czytelniczy poświęcony wyłącznie książkom dla dzieci. Gretchen w końcu to w sobie zaakceptowała, a nawet zaczęła czerpać z tego radość. Ostatni przykład życia Gretchen. Kiedyś w rozmowie ze swoją znajomą dowiedziała się, że owa znajoma i jej rodzina każdą niedzielę spędzają poza domem. Na świeżym powietrzu, na spacerach, no po prostu aktywnie. Wtedy Gretchen poczuła się nieswojo, bo ona i jej rodzina uwielbiali spędzać niedzielę leniwie, w piżamach, czytając książki godzinami. I tak właśnie robili. Nikt nie odrywał się od swojej książki aż do obiadu. A potem wszyscy go zjadali i znów wracali do czytania. Gretchen mogła mieć więc wyrzuty sumienia, że jej rodzina nie spędza niedziel aktywnie, ale już pracowała nad tym, żeby te wszystkie rzeczy w byciu sobą zaakceptować, więc postanowiła tego nie zmieniać i się za to nie obwiniać, a już na pewno nie obwiniać za to swojej rodziny. I właśnie to mam na myśli, mówiąc o byciu sobą. Zaakceptowanie tego, co się lubi, jakim się jest, jakie się ma preferencje, jak lubi się spędzać czas, jak się ubierać, Ja w swoim życiu bardzo wiele razy łapałam się na tym, że byłam o takie rzeczy na siebie zła. O to, jak lubię spędzać czas, jak lubię się ubierać, co lubię robić. Teraz chciałam więc Wam opowiedzieć o tym, co dla mnie oznacza bycie mną i czy udało mi się to w końcu zaakceptować. Zacznijmy od wyglądu. Jestem osobą, która maluje się naprawdę bardzo rzadko. Robię to może raz, dwa razy w miesiącu i mój makijaż ogranicza się wtedy do BB kremu, pudru, rozświetlacza, różu. Czasem zaszaleję i nałożę tusz do rzęs. I tak uważam, że to jest bardzo dużo. Ja nawet więcej nie potrafię robić, ale właśnie od zawsze wrzucam sobie, że powinnam potrafić. I tak, być może chętnie nauczyłabym się nakładać cienie i to mam nadzieję w końcu zrobić, ale niekoniecznie chcę wiedzieć, jak konturować twarz i robić baking. Ja sama nie do końca wiem, czym jest baking. Jedyny baking, jaki robię, to taki w kuchni. Ale właśnie zawsze byłam zła na siebie, że nie potrafię się świetnie ładnie pomalować i że nie wyglądam jak z filmików na YouTubie. Oczywiście to złe samopoczucie było większe wtedy, kiedy na przykład wychodziłam gdzieś z jakimiś znajomymi płci żeńskiej i one były pięknie pomalowane. I takie sytuacje faktycznie zawsze sprawiały, że czułam się jak brzydkie kaczątko. Do takich odczuć doprowadzały mnie także inne cechy dotyczące mojego wyglądu. Na przykład buty na wysokim obcasie. Będę szczera. Mam obecnie 6 par butów, z czego na stałe chodzę w 4 i są to różnej marki buty sportowe. 2 pozostałe pary to buty na koturnie, które kupiłam na swój ślub i chyba nigdy więcej ich już nie założę, bo są strasznie niewygodne. A kolejne to czarne balerinki, które kupiłam na pogrzeb. Myślę, że nie bez znaczenia jest to, że obie te pary są tak niewygodne. Jakoś tak zawsze jest, że dla mnie potrzeba kupowania takich butów, taka nagła potrzeba, zawsze kończy się wybraniem czegoś całkowicie niewygodnego. Po prostu to jest tak, jakbym nie działała racjonalnie. I też trochę tak, jakbym przeceniała swoje możliwości, kupując coś mega kobiecego, ale też mega niewygodnego. Na przykład koturny na naprawdę wysokim słupku. Co ciekawe, nigdy nie zdarza mi się to przy wyborze butów sportowych. Takich, których naprawdę potrzebuję. Te zawsze kupuję w swoim rozmiarze, idealnie dopasowane, mega wygodne. Bo to ja tak naprawdę cenię najbardziej. Wygodę. Oczywiście lubię mieć ładne buty, ale ładne buty niekoniecznie oznaczają dla mnie kobiece buty. Kiedyś byłabym na siebie o to zła, ale od jakiegoś czasu już bez wyrzutów sumienia zakładam sportowe buty do sukienek i spódnic. Mam tylko jedną torebkę, której używam od święta i 2 ukochane nerki, które noszę na zmianę. Tak, także do sukienek. I mimo, że w przyszłym roku skończę 30 lat, mogę faktycznie czasem wyglądać dla innych jak nastolatka. Noszę aparat na zębach, okulary takie w stylu Harry'ego Pottera, kolorowe ciuchy, bluzy z kapturem, t-shirty z nadrukami, nerki i sportowe buty do sukienek. I być może czasem ładniej wyglądałabym w bardziej kobiecym wydaniu, ale wtedy nie byłabym sobą. I z tym się już pogodziłam. Chociaż oczywiście czasem dalej potrafię poczuć się ze sobą źle, kiedy spotykam się z kimś, kto wygląda jak milion dolarów. Ale nie zamieniłabym moich sportowych butów, nerki i oversize'owej sukienki na obcisłą kobiecą kieckę, szpilki i torebkę. Kolejną kwestią, którą uczę się akceptować, jest bycie osobą wysoko wrażliwą i introwertykiem. Kiedyś próbowałam się z jednym i drugim siłować, zmuszać się do spotkań z ludźmi, brania udziału w wydarzeniach, imprezach, ale w końcu pogodziłam się z tym, że po prostu kocham moją rutynę, kocham być w domu i kocham spędzać czas sama lub w niewielkim gronie osób. Mój mąż plus 2 psy to jest taka idealna opcja. Wiem już, że nie jestem osobą, która potrafi codziennie wychodzić z domu, na siłownię, spotkać się ze znajomymi, do baru, do kina. Ja po prostu czuję się wtedy przebodźcowana, wyssana z energii. Każde obcowanie z większą grupą ludzi muszę później przez kilka dni odchorować. Spędzać dużo czasu sama, w ciszy, w spokoju. Widzę to nawet po tym, jak czuję się fizycznie. Niemal zawsze po takim dłuższym obcowaniu z ludźmi czuję się, jakbym była na kacu albo cały poprzedni dzień płakała. Mam czerwone oczy, ciężką głowę, słabe ciało. A więc odczuwam to przebodźcowanie nie tylko tak mentalnie, ale też fizycznie. Co ciekawe, kiedy spotykam się z ludźmi, w ogóle nie widać tego, że jestem introwertyczką, bo naprawdę jestem wtedy otwarta, rozgadana, odważna. Ale jest to po prostu mój sposób na to, żeby rozładować stres i kosztuje mnie to naprawdę masę energii. Stąd więc pewnie też wynika moje późniejsze fizyczne zmęczenie. Moją prawdziwą, spokojną, refleksyjną naturę znają tylko moi bliscy. I tak jak kiedyś starałam się zmuszać do wyjść, do brania udziału w kolejnych wydarzeniach, to teraz, zanim na cokolwiek się takiego zdecyduję, to mocno zastanawiam się, czy na pewno mam na to ochotę, czas i przede wszystkim energię. I tak jak Gretchen, godzę się z tym, że uwielbiam spędzać niedzielę leniwie, czytając książki godzinami. Kolejną taką moją cechą, którą nie do końca zaakceptowałam, jest to, że bywam bardzo dużym nieogarem. Powiedziałabym, że jestem zakręcona jak słoik na zimę. Ale pewnie zastanawiacie się, czym się ten mój nieogar objawia. No to już podaję Wam przykłady. Ostatnio okazało się, że nie mam pojęcia, ile mam lat. Jakoś w rozmowie z moim mężem wpadliśmy na temat wieku. I on uświadomił mnie, że w 2021 roku skończę 30 lat, a nie 29, tak jak byłam przekonana. Serio, dałabym sobie za to rękę uciąć. Ostatnio mój nieogar ujawnił się też w kwestii warzywnej. Dziwnie to brzmi, ale już tłumaczę. Już w czasie zarazy wybrałam się do Biedronki z samego rana, żeby zwiększyć swoje szanse na zakup potrzebnych w moim gospodarstwie domowym produktów. Na liście zakupów miałam kapustę pekińską. Niestety w tamtym momencie znów w górę wziął mnie ogar, bo nie miałam zielonego pojęcia, zielone pojęcie tutaj dobrze pasuje, która to kapusta pekińska. Przez 5 minut krążyłam koło działu warzywnego i próbowałam ją znaleźć. Wokół oczywiście byli pracownicy, ale jak już wiecie, czasem zamykam się w sobie i to był właśnie ten moment, więc nie zwiększyłam swoich szans na zakup odpowiedniej kapusty i nie zapytałam o to żadnego z pracowników. W końcu znalazłam to, czego szukałam, a przynajmniej tak mi się wydawało. Jednak w domu okazało się, że kapusta, którą kupiłam, nie była pekińską, a taką zwyczajną, okrągłą, białą kapustą. Niesamowite, biorąc pod uwagę to, że kapusta pekińska jest podłużna. Idąc dalej, kiedyś prowadziłam dwa blogi, nazywały się Sieczkarnia i Ulepszalnia i podrzucam, bo być może kiedyś ktoś będzie słuchał tego podcastu, a w przyszłości czytał moje blogi. I pierwszego z tych blogów lata temu wyhaczyła marka odzieżowa Krop. Ja i kilku innych blogerów zostaliśmy wtedy zaproszeni do współpracy, a na jej początku na spotkanie w Warszawie. No więc pojechałam do Warszawy pociągiem, a kiedy dotarłam na dworzec centralny, musiałam się mocno zmurzyć i dotrzeć na miejsce spotkania. Jako, że wolę wszędzie dojść pieszo niż korzystać z komunikacji miejskiej, tutaj także zdecydowałam się na tę opcję. To też jest kolejna odsłona mojego nieogaru, bo mam fatalną orientację w terenie, więc zazwyczaj jest tak, że wolę gdzieś zabłądzić pieszo i móc zawrócić, nawet kilometrami, niż zostać gdzieś wywieziona autobusem i mieć jeszcze większy problem z dotarciem na właściwe miejsce. No więc w tym przypadku też poszłam pieszo, ale po kilkunastu minutach marszu stwierdziłam, że nie, że na pewno idę w złym kierunku, więc po prostu zawróciłam pod dworzec. Tam się w końcu odważyłam i wsiadłam do tramwaju. Tramwaj oczywiście zawiózł mnie pod właściwy adres, który jednak okazał się być dokładnie tym samym miejscem, w którym zawróciłam idąc pieszo. To kolejna wpadka. Nie będę już wspominać o sytuacjach, w których szukam okularów, które mam na nosie. Albo kiedy zapominam o czymś, o czym rozmawiałam 5 minut wcześniej. Kiedy puszczam zmywarkę, w której są świeżutko umyte naczynia. Albo kiedy piekę ciasto, które jest idealne i niemal gotowe do wyciągnięcia z piekarnika. Ale oczywiście ja mam co do tego wątpliwości, więc zostawiam je tam jeszcze na 5 minutek. Niestety po 3 minutkach ciemny dym wydobywający się z kuchni pokazuje mi, że chyba się myliłam. Takich przykładów mam na pęczki. Co ciekawe, takie nieogarnięcie zazwyczaj dotyczy takiej zwykłej codzienności, bo w pracy i w poważniejszych kwestiach jestem bardzo ogarnięta, zorganizowana i mam trzeźwy umysł. Tłumaczę sobie to więc tak, że w takich mniej ważnych sprawach mój mózg się po prostu wyłącza, żeby odpocząć. To pewnie jest bzdurą, ale tak to sobie wmawiam. No jasne. Chciałabym mieć świetną orientację w terenie, umieć składać meble, wiedzieć jak działa każdy sprzęt domowy i znać 30 rodzajów kapusty. Oczywiście mogę to wszystko wiedzieć i umieć, ale jeśli tak akurat nie jest, to też jest okej, bo jestem w tym sobą. Taka właśnie jest Marcysia i to jest okej. Kolejnym moim znakiem rozpoznawczym jest ciągłe zapisywanie wszystkiego. Robię to od zawsze i nie zliczę zeszytów, notatników i kartek, które zapełniłam wszelkiego rodzaju treściami. Robię to maniakalnie. Spisuję wszystko, co istotne, z każdej książki non-fiction, którą czytam, bo czytam masę poradników. Spisuję więc cytaty, złote myśli, kwestie do przemyślenia, pomysły do wprowadzenia w życie. Robię notatki z webinarów, które oglądam, z podcastów, których słucham, z artykułów, które czytam. Spisuję wszystkie swoje pomysły. Wszystko, co tylko może mi wpaść do głowy i może się przydać. Ciągle też planuję. Planuję każdy dzień, tydzień, miesiąc, rok. Wprowadzam w swoje życie rozmaite projekty i te także rozpisuję i rozkładam na kroki. I ja naprawdę uwielbiam to robić. Kiedy byłam dzieckiem, moje rodzeństwo i rodzice zawsze byli skonsternowani, bo nie mieli zielonego pojęcia, co ja tam w tych swoich zeszytach wypisuję. Co istotne, ja zawsze tych wszystkich moich notatek, zeszytów i planerów bardzo mocno strzegłam i robię to do tej pory. Są dla mnie bardzo istotne i takie dość intymne. Kiedyś byłam też na siebie zła, to że tak ciągle wszystko zapisuję. Ale teraz trochę żałuję, że nie zostawiłam sobie kilku takich zapisanych zeszytów z przeszłości. I pozwalam sobie już na to zapisywanie bez ogródek. Co więcej, coraz częściej uważam to za naprawdę pomocne i rozwijające. Bo gdybym nie robiła notatek z tych poradników, które czytam, to tak naprawdę wszystkie istotne, fajne, warte wprowadzenia w życie rzeczy po prostu by mi umykały. A takie ćpanie wiedzy nic nie daje, tylko frustruje. I coś o tym wiem. Ostatnim takim elementem bycia mną jest zainteresowanie wszystkim, co creepy, straszne, paranormalne, trochę chore. Horrorami, historiami morderstw, psychiką przestępców itd. Myślę, że w dzisiejszych czasach nie jest to nietypowe zainteresowanie, zwłaszcza kiedy setki Polaków kochają podcast Kryminatorium, podcast Piąte nie zabijaj i serię Kryminalnie na kanale Stanowo na YouTube. I ja też jestem na czele fanów tych twórców, ale te zainteresowania faktycznie są ze mną od małego. Pamiętam, że jako dziecko, miałam wtedy na pewno mniej niż 10 lat, pisałam listy do jakiegoś czasopisma o zjawiskach paranormalnych, prosząc redakcję o więcej artykułów o UFO i reinkarnacji. Pisałam te listy, uwaga, zieloną kredką. I reinkarnacja była moim konikiem przez wiele kolejnych lat. Mam w głowie taki obraz, jak jako dziecko siedzę pod piecem kaflowym i czytam właśnie te czasopisma o zjawiskach paranormalnych. A kiedy stałam się nastolatką, to przez wiele lat oglądałam wszystkie możliwe horrory, które dało się oglądać. Nie miałam wtedy wielkich wymagań, ale jednak z czasem, kiedy moje doświadczenie było większe, przestałam sięgać już po te horrory, które były przewidywalne i często po prostu głupie. Teraz moimi ulubionymi zajęciami jest czytanie książek, oglądanie filmów i słuchanie podcastów o tematyce kryminalnej i paranormalnej. A oglądanie horrorów to takie moje guilty pleasure. I to są właśnie takie moje znaki rozpoznawcze. To jest właśnie takie moje bycie Marcysią i Marceliną. I choć nie wszystko jeszcze zaakceptowałam, to nad tym pracuję, bo mam tego świadomość. Dajcie znać, czy też macie coś takiego swojego, co sprawia, że jesteście sobą. Małgosią, Bartkiem albo Olą. Możecie się ze mną skontaktować albo przez Instagrama, na którym jestem pod nazwą podcastu Marcelina na tropie szczęścia, albo mailowo. Mail do mnie mam wpisany w bio właśnie na Instagramie. To trzymajcie się ciepło i bądźcie sobą.